Dzień dobry, tą rozmówczynią jest Izabela Leszczyna, posłanka Platformy Obywatelskiej, była wiceminister finansów. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
PiS obiecuje, że podniesie kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych. Powinniście się, jak rozumiem, cieszyć, bo wy niedawno mówiliście o tym, że chcielibyście, by to było 10 tysięcy.
Tak, to znaczy, że PiS idzie dobrą drogą, naśladuje wreszcie Platformę Obywatelską.
No nie tylko naśladuje, ale przelicytowuje nawet.
No ale zwrócę uwagę pana redaktora na słowo obiecuje. PiS obiecał nam już 6 lat temu kwotę wolną 8 tysięcy złotych. Czy pan redaktor ma taką kwotę wolną? Nie sądzę.
Nie, ale mam też przed sobą dane, jak to wyglądało w ciągu ostatnich paru lat i muszę pani powiedzieć, że pani jest dość konsekwentna. Pani nie tylko nie obiecuje, ale również nie daje. Dlaczego pani głosowała przeciwko podniesieniu kwoty wolnej od podatku, pani poseł?
W którym roku?
W roku 2015, wtedy, kiedy była pani w rządzie, głosowała pani przeciw. W lutym 2015 roku było głosowanie, pani była przeciw, a wasz Trybunał Konstytucyjny profesora Rzeplińskiego uznał to za niezgodne z konstytucją kilka miesięcy później.
No troszkę pan pomieszał. To znaczy,
nie pomieszałem niczego.
Niezgodne z konstytucją, panie redaktorze, było to, że to minimum socjalne jest obciążone podatkiem. Ale tak. Już tłumaczę, dlaczego głosowałam przeciwko.
A pani 6 lutego była przeciwko temu, by podnieść kwotę wolną od podatku. Tak by obejmowała coś więcej niż 3000
złotych. Coś więcej. I teraz, panie redaktorze, już tłumaczę. 2015 rok to był ostatni rok, kiedy Polska była objęta pewnymi restrykcjami w związku z procedurą nadmiernego deficytu, którą byliśmy objęci po to, żeby inwestować w autostrady. Wydawaliśmy trochę więcej pieniędzy niż budżet na to pozwalał. Inwestowaliśmy te pieniądze, Unia nałożyła na nas określoną procedurę i żeby z niej wyjść i nadal absorbować środki unijne i rozwijać Polskę długoterminowo, żeby ludzie byli bogatsi, żeby zarabiali, żeby w końcu mieli kwotę wolną
wyższą. Ludzie byli dużo bogaci, to wszyscy wiedzą, że za waszych rządów mleko i miód płynęło po ulicach. No tylko rzeczywiście 3091 zł, tyle wynosiła kwota wolna od podatku.
Pensja minimalna, przypomnę. Jeśli myśli pan, że dzisiaj mleko i miód płyną po ulicach, to proszę wyjść na ulicę, szczególnie do zamkniętych restauracji i zapytać, czy to mleko i miód tam rzeczywiście płyną.
Ale ja nie twierdzę, że teraz jest tak dobrze. Ja właśnie twierdziłem, że to za waszych rządów było tak dobrze.
Ale ja nie twierdzę, że za naszych byliśmy krajem mlekiem i miodem płynącym, bo panie redaktorze, do tego jeszcze długa droga.
No dobrze, to pani poseł, to kończąc...
Potrzebujemy mądrych rządów.
Kończąc wątek sukcesów albo ich braków finansowych poszczególnych rządów, to trzeba przyznać tak, że PiS podniósł pensję minimalną w ciągu tych 5 lat o 60% z 1750 do 2800 zł. Mówimy oczywiście o kwotach
brutto. A wie pan, o ile my podnieśliśmy pensję minimalną w czasie 8 lat?
I o ile, proszę pani?
Proszę pana, o ponad 90%.
Tak,
proszę to sprawdzić.
W ciągu 8 lat. I 1750. Pamiętam wtedy też ogłoszenie o pracę, w którym na przykład w roku 2015, w którym agentom ochrony proponowano pracę za 5 zł za godzinę. Teraz pensja minimalna wynosi 18,30 zł brutto, podkreślam.
Znaczy nie pensja minimalna, tylko minimalna stawka godzinowa. I tę stawkę minimalną godzinową premier Ewa Kopacz wprowadzała, panie redaktorze, w 2015 roku.
I nie była w stanie wprowadzić jej na takim poziomie.
12,50 wtedy.
Tak, a teraz mamy ponad 18 zł. Pani poseł.
No, 6 lat minęło.
No tak, ale
inflacja najwyższa w Unii Europejskiej.
A wie pani, ile wynosi? Pani jest specjalistką, pani skończyła studia polonistyczne, ale była wiceministrem finansów, więc bardzo pani
tak, bo skończyłam także na SGH studia z zakresu finansów publicznych.
Pani poseł, w takim razie niech pani nam powie, to ile wyniosła inflacja w ciągu tych 5 lat? Bo ja mam dane Ministerstwa Finansów, pani też je na pewno ma.
Nie mam
zagregowanych danych. No to ja pani powiem. Dane Ministerstwa Finansów są takie, że inflacja od 2015 roku wyniosła 7,9, no niech będzie 8%.
A stawka godzinowa?
Do tego, że stawka godzinowa wzrosła o połowę.
No, panie redaktorze, ale w innych krajach Unii Europejskiej, bo zawsze trzeba rozpatrywać to w pewnym otoczeniu makroekonomicznym, inflacja była zerowa, niektóre kraje miały nawet deflację. Ja zapewniam pana, że w
Polska też miała deflację w roku 2016, także to się zdarza rzeczywiście w różnych krajach.
Stawki godzinowe rosły w całej Europie. To nie jest tak, że.
No tylko za rządów Platformy jakoś nie bardzo mogły wzrosnąć. Pani poseł,
jeśli
dobrze.
Pan pamięta, to mieliśmy wtedy dwa wielkie kryzysy światowe.
No, przypomnę, że chwaliliście się, że jesteśmy zieloną wyspą.
Tak, oczywiście, ale mieliśmy znaczące spowolnienie, panie
redaktorze. Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej jest naszym gościem. Pani poseł, Czy pani się cieszy, że Platforma Obywatelska ma wreszcie swoje zdanie na temat aborcji i że jest za tym, by aborcja była dostępna na życzenie do 12 tygodnia ciąży?
Ale używa pan jakichś słów, których nie wypada używać w przypadku mówienia o barwie.
Ja nie powiedziałem, aborcji. Że pani się cieszy z powodu aborcji, tylko się cieszy, że Platforma ma własne zdanie.
Cieszę się, że Platforma ma własne zdanie w tej sprawie wreszcie jasno wyartykułowane. I nigdy nie będziemy mówili o aborcji na życzenie. Mówimy
pani poseł,
o tym,
ja bardzo panią
że
przepraszam.
To kobieta, panie redaktorze, podejmuje decyzję w swoim własnym sumieniu
tak.
I ma prawo tę decyzję podjąć.
To jest na życzenie, na żądanie. Jak pani woli na żądanie, niech będzie żądanie. Życzenie
nie,
jest...
pan nie zna naszego jeszcze projektu ustawy, bo go jeszcze
nie pokazaliśmy.
Ale
znam to, wiem to, co pani mówiła 19 lutego.
Tak.
I pani mówiła 19 lutego, że uważamy, że... Pozwoli pani, że panią zacytuję, żeby nie było, że ja cokolwiek zmanipulowałem. Proszę państwa, Izabela Leszczyna, posłanka Platformy Obywatelskiej, 19 lutego mówiła, że uważamy, że w trudnych sytuacjach osobistych, po konsultacji z psychologiem i lekarzem, to kobieta powinna podjąć decyzję aborcji, a prawo musi jej to umożliwić. To się nazywa, pani poseł, to jest taki stary wariant niemiecki, to się nazywa, pani poseł, aborcja na życzenie. Ale jeśli pani sobie...
Nie, ale no jak, czy mogę odpowiedzieć, panie redaktorze?
Tylko, ale sekundkę, bo to jest pierwsza część pytania. Dlatego, że druga część jest pytania taka. Otóż w 2019 roku Izabela Leszczyna, kandydując do parlamentu, wypowiedziała się dla kwestionariusza, mam prawo wiedzieć. I wie pani, co pani powiedziała w sprawie aborcji? Że pani jest przeciwna aborcji do 12 tygodnia ciąży na życzenie. Czyli...
Tak.
W 19 roku Izabela Leszczyna jest przeciw, w 2021 w lutym jest za.
Bo jestem, panie redaktorze, przeciwna aborcji na życzenie, natomiast uważam, że po tym, co PiS zrobił obrzydliwego polskim kobietom i zniszczył ten kompromis, który przez 30 niemal lat obowiązywał, nie ma powrotu do żadnego kompromisu. Poza
ale co
tym,
oznacza, pani poseł, że pani... Znaczy, dlaczego pani tłumaczy
pani,
swoją
pan
zmianę
pozwoli,
zdania?
To powiem.
Ale pani
to
tłumaczy zmianę zdania
PiS-u? Że pan mnie zacytował. W bardzo trudnej sytuacji kobieta ze względów swoich własnych, zdrowotnych, także psychicznych, bo nie jest w stanie unieść macierzyństwa, ma prawo dokonać terminacji ciąży do 12 tygodnia, bo uważam, że zmuszenie takiej kobiety niegotowej zupełnie na macierzyństwo kończy się tym, że później dziewczynka jest polewana zimną wodą albo wypada z okna 10 piętra.
To są dramatyczne, straszne historie, które
tak,
nie jestem pewien, czy
ale wie pan, dlaczego one się zdarzają?
Bo nie ma aborcji, tak? Bo lepiej byłoby się,
bo
lepiej było wcześniej usunąć tę dziewczynkę, niż pozwolić jej się urodzić, tak?
Lepiej było nie dopuścić do urodzenia,
tak,
panie redaktorze,
rozumiem.
Tej dziewczynki, niż
no
skazać ją na 3 lata cierpienia.
To jest pani zdanie, z którym się pani nie zgadzała w roku 2019 i to mnie zastanawia.
Nieprawda. Nie, no, prawda, panie redaktorze, czym innym jest aborcja na życzenie,
pani
a czym
poseł,
innym jest powiedzenie
nie,
to,
pani poseł,
o czym
to pani
mówimy.
Nie wie, na czym pani głosuje.
Nie.
No to się zdarza czasami posłom, ale żeby aż tak... Tak, jasno.
Panie redaktorze, powtórzę
pani poseł,
jeszcze raz.
RMF24.pl,
interia.pl, idzie do lekarza.
Wszystko wyjaśnimy. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Jest 11 po 8. Bardzo państwu dziękujemy za rozmowę. Zapraszamy do internetu.
Dziękuję.
Pani poseł, ja nie wiem, dlaczego pani się oburza sformułowaniem aborcja na życzenie. Jeżeli pani to sformułowanie nie odpowiada, to mogę to nazwać jakoś inaczej. Ale sprowadza się do tego, czy kobieta ma prawo decydować sama, bez, nie wiem, bez przypadków kryminalnych, do tego, czy usunie ciążę, czy nie.
Pani redaktorze, kobieta idzie do psychologa i z psychologiem rozmawia, a psycholog jej pokazuje różne inne możliwości.
Ale
na
wie
przykład
pani
to,
dobrze, że
można urodzić dziecko i oddać je do adopcji.
Tak.
Mówi
tak.
Jej o różnych konsekwencjach jej decyzji. Na tak i na nie.
Ale przecież psycholog wyraża, znaczy psycholog tylko z nią rozmawia. To nie psycholog będzie podejmował decyzję, jeśli dobrze rozumiem to, co pani mówiła, tylko kobieta będzie podejmowała decyzję, czy chce urodzić dziecko, czy chce je usunąć, prawda?
Panie redaktorze, czy pan chce, żeby było w Polsce więcej aborcji, czy mniej aborcji?
Pani
bo
poseł,
jeśli pan chce,
ja
żeby
nie stanowię
w Polsce było...
prawa, to pani je stanowi. I zastanawia mnie nawet nie to, że pani ma teraz takie zdanie, bo gdyby pani miała takie zdanie od początku, to ja bym w ogóle tego pytania nie zadawał. Mnie zastanawia pani niekonsekwencja. 2 lata
nieprawda.
Temu...
Nieprawda. Ale nie może pan mi zarzucać niekonsekwencji, panie
nie
redaktorze.
A to pani w roku 2019, co prawda, mówi w kwestionariuszu, mam prawo wiedzieć, że pani jest przeciwna aborcji do 12 tygodnia życia. Teraz mówi pani, że pani jest za, ale ja pani nie mogę zarzucać konsekwencji. No, słuchacze drodzy, czego wy tu nie rozumiecie?
Ale no, jak pan mnie dopuści chociaż na minutę do głosu, nie przerywając, to może ja wyjaśnię.
Minuta.
Powtórzę jeszcze raz.
Pół minuty, proszę.
W 2019 roku w Polsce obowiązywał kompromis aborcyjny, zburzony przez Kaczyńskiego pod rękę z Przyłębską. Zrobili obrzydliwą rzecz kobietom i ostrzegałam ich wcześniej, że jeśli będą przy tym grzebać, to okaże się, że ta najbardziej taka prawicowa partia konserwatywno-katolicka będzie partią, która doprowadzi do tego, że w Polsce będzie dopuszczalna aborcja do 12 tygodnia. I tak się stało, panie redaktorze. I tak zmieniłam zdanie, także pod wpływem młodych dziewczyn, które powiedziały...
Ale ja to rozumiem, pani poseł, tylko czemu
czuję,
pani...
Tak, ale tylko czemu pani nie chce... Myślę, czuję, decyduję.
Ale czemu pani właśnie nie chce od początku powiedzieć, tak, zmieniłam zdanie. No ma pani prawo do zmiany zdania.
Nie, bo pan manipuluje.
Ja.
Pan mówi, że jestem za aborcją na życzenie,
nie.
A ja panu
no tak,
mówię,
jest
nie,
pani
nie
za
jestem.
Aborcją
i takie było pytanie kwestionariusza.
No nie, no,
i do dzisiaj nie
panią.
Jestem. No, uważam, że kobieta musi być otoczona opieką psychologiczną, medyczną.
Dobrze,
i
to pani poseł. Pani jest polonistką z wykształcenia, prawda?
Koniec.
Pani jest polonistką z wykształcenia. To bardzo dobrze, bo to znaczy, że zna pani znaczenie słowa życzenie. Prawda? Życzenie to jest wtedy, kiedy ja chcę, kiedy ja wyrażam swoją wolę i chcę coś osiągnąć. Mam takie życzenie, że zamawiam sobie w restauracji steka. To jest życzenie moje i go zjadam, bo miałem takie życzenie. I nie potrzebuję zgody mamy do zjedzenia tego steka, ani lekarza pierwszego kontaktu. To jest moje życzenie. Pani chce, bym ja to akurat może nie do końca, ale kobieta mogła dokonać aborcji. I ja,
no właśnie.
Ale ja to rozumiem, pani poseł.
Uchwycił pan bardzo dobrą różnicę,
tak?
Oprócz tego, że przyznał pan, że nie jest pan na szczęście kobietą i nie musi nigdy stawać przed tym dylematem i właściwie... Powinien pan może mniej mówić na ten temat.
Pani wybaczy, się fundamentalnie z panią nie zgadzam, dlatego że to nie jest sprawa kobiet, wbrew temu, co pani myśli, tylko to jest sprawa w ogóle ludzi, czy pozwolimy na to, by była aborcja, czy nie. Wszyscy w tej sprawie, wie pani, kobiety nie są wiatropylne, gdzieś są też ojcowie tych dzieci i oni też powinni brać odpowiedzialność.
Dobrze, ale teraz pan zmienia temat. A ja
nie.
chcę panu odpowiedzieć na różnicę pomiędzy tym zamawianiem przez pana steka, a terminacją ciąży.
No nie,
doskonale pan to ujął.
Ale ja doskonale
rozumiem.
Nie, pani poseł, nie mówiliśmy.
Steka nie musi pan pytać psychologa o to, co się z panem stanie po zjedzeniu steka.
Dobrze, pani poseł, to proszę mi tylko odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy psycholog będzie mógł.
Kobieta musi zapytać psychologa.
Musi zapytać.
Panie doktorze, co się ze mną będzie działo? Co
psycholog,
się będzie działo z moim organizmem
psycholog nie musi być doktorem,
lekarza?
A dzisiaj pan dobrze.
Idzie do podziemia i terminuje ciążę w warunkach urągających
dobrze,
jej zdrowiu
poseł,
i narażających jej życie.
Tylko jedno
tego pan chce
proste
dla polskich
pytanie
kobiet?
Na koniec tematu aborcyjnego i proszę o jedną prostą odpowiedź, tak lub nie. Czy psycholog będzie mógł kobiecie zakazać przeprowadzenia aborcji?
Nie, panie redaktorze,
dziękuję
bo
bardzo.
To kobieta
poseł,
myśli, czuje
razie,
i decyduje.
Takim,
a pan nie ma zaufania do kobiet i bardzo
pani
mnie
poseł,
dziwi to dlaczego.
Pani poseł, jest to dość znaczy wie pani, darujmy sobie osobiste oskarżenie. Ja panią o nic nie oskarżam i będę zobowiązany.
Od początku pan mnie oskarża,
nie,
panie
poseł,
redaktorze,
ja
o mnóstwo rzeczy.
Ja pani pokazuję, jak pani zmienia zdanie, a pani mnie oskarża o to, że ja nie mam zaufania do kobiet. Nie zna mnie pani, nie ma pani zielonego pojęcia, czy ja mam zaufanie do kobiet, czy nie. I darujmy sobie tego typu
ale nie,
wycieczki.
Panie redaktorze, no przecież kobiety
ja
o nic innego
matkę,
nie apelują,
żonę
tylko o to zaufajcie nam,
błagam panią,
bo
dobrze.
To nie jest tak, że kobiety polskie chcą
no
abortować swoje dzieci. No zgodzi się pan ze mną, czy nie?
Myślę, że ogromna
i
większość kobiet nie chce abortować
swoje dzieci. I dlaczego uważa pan, że wszystkie kraje Unii Europejskiej oprócz
czworo
Malty
parlamentarzystów
mają takie
Platformy
prawo,
Obywatelskiej, czworo parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej wybrało już sobie nową partię, odeszło od was, troje już jest pod skrzydłami Szymona Hołowni, Tomasz Zimoch się ciągle zastanawia, ale zapewne tam trafi. Prawdopodobnie nie są to wszyscy, bo są ciągle, jak słyszymy, nowi chętni do tego, by udać się do Szymona Hołowni. Tym razem grupa konserwatystów. Pani poseł, czy posłowie odchodzący z Platformy powinni płacić za, zwracać Platformie pieniądze za kampanię wyborczą? To postuluje Artur Łącki, pani kolega partyjny.
Panie redaktorze, pan powiedział, że odeszli posłowie Platformy Obywatelskiej. Dobrze usłyszałam?
Tak, Koalicji Obywatelskiej. No dobrze, tak.
No to jest zdecydowana różnica.
No, bo ani... Joanna Mucha, jak pani przypomnę, była kandydatką
kandydatką jest jedyna posłanka Platformy Obywatelskiej, która odeszła. Jedyna posłanka Platformy Obywatelskiej, która odeszła i ma prawo, tak? Po niemal 20 latach z Platformą widocznie swoją karierę lokuje gdzie indziej.
A proszę powiedzieć,
i ma do tego Jasia prawo.
Dobrze, to niech pani odpowie na pytanie.
Ani pani Henik-Kloska, ani pan Bury, ani tym bardziej pan Zimoch właściwie nie mają nic wspólnego z Platformą Obywatelską, no, więc trudno mi odpowiadać na pana pytanie.
Oni nie mają nic wspólnego z Platformą, tak jak na przykład Tadeusz Cymański nie ma nic wspólnego z PiS-em. No, to, że startował z list PiS-u.
No nie, Cymański był członkiem PiS-u przez wiele lat, potem sobie gdzieś tam uciekł na inną szalupę.
Także... Ale jest gdzie indziej. Joanna Mucha,
nigdy nie byli w Platformie.
Joanna Mucha jeszcze niedawno kandydowała na szefową Platformy, teraz wybrała sobie inną partię, ale nie o to chodzi. Ja teraz
no pani
nie o to...
widocznie czuje się rozczarowana brakiem sukcesu w Platformie i odeszła. No,
pytanie brzmi, czy pani poprzez stanowisko Artura Łąckiego, o to pytam. Artur Łącki napisał na Twitterze, że Platforma wydała na wprowadzenie każdego z posłów do parlamentu 223 487 zł i wzywam władze partii, to Artur Łącki, a nie Robert Mazurek, by do podjęcia kroków w celu odzyskania tych środków. No to ja pytam panią, czy pani uważa, że Platforma powinna starać się odzyskać te pieniądze, te 223 tysiące?
Nie, oczywiście, że nie. Tak naprawdę każdy parlamentarzysta, każdy kandydat prowadzi kampanię za swoje własne, prywatne pieniądze. Ewentualnie ludzie, którzy go wspierają, mogą zgodnie z przepisami wpłacić określone kwoty na jego kampanię. Więc to nie jest tak, że partia finansuje kampanię posłom. Nie zgadzam się z moim kolegą. Rozumiem, że się czuję rozczarowany. Natomiast powiedział pan jeszcze jedną nieprawdę, że jacyś konserwatyści wybierają się do Szymona Hołowni. Rozmawiałam ostatnio z moimi kolegami. Zapewniam pana, nikt się nigdzie nie wybiera. Konserwatyści są z nami związani bardzo mocno i nie stracimy tego prawego skrzydła
pani pozwoli, to pani pozwoli, że ja pani przeczytam SMS-a, dobrze? Jeżeli pani uważa, że ja mówię nieprawdę...
Prywatne SMS-y będziemy czytać na falach już. Radia RMF?
Nie, to nie jest prywatny SMS, bo to jest SMS pisany do mnie jako do dziennikarza. Per panie redaktorze, zmierzam chyba do odejścia z Platformy Obywatelskiej. Pisze do mnie wasz poseł, z którym rozmawiałem wcześniej, czy będzie naszym gościem.
Czyli anonimy będziemy czytać. Tak?
Pani poseł, nie. Ten poseł nie upoważnił mnie do tego, by podawać
no, czyli
jego
anonim.
Imię i nazwisko.
No, panie redaktorze, co to jest informacja?
A czy pani pozwoli mi dokończyć
zdanie? Przeczołgał orzeczenie, co to jest życzenie.
A
i nie miał pan racji, bo między stekiem występował... okazało się... A terminacją ciąży jednak jest różnica zdecydowana.
Nie, pani poseł, jak pani widocznie rzeczywiście nie rozumie pytań, które zadaję, bo może ja nie potrafię ich wyrazić wystarczająco jasno. Nie było porównania między zamawianiem steku a aborcją. Pytanie było do tego o to, co to znaczy życzenie.
Życzenie. Dokładnie.
Życzenie mogę mieć różne. Na przykład właśnie takie, że zamawiam sobie coś albo nie. Ale ja nie chcę do tego wracać.
Ale pan nie rozumie chyba moich odpowiedzi. Widocznie niezbyt precyzyjnie się wyrażam. No bo jest zdecydowana różnica.
Pani poseł. No tak, rzeczywiście. Nie sądziłem, że będę z polonistką spierał się o to, co znaczy życzenie. Ale jak widać, różne doświadczenia przychodzą na człowieka. Na mnie to właśnie spadło. Pani poseł, Ireneusz Raś pod nazwiskiem powiedział, że on nie zaakceptuje skrętu w lewo Platformy Obywatelskiej i pod nazwiskiem na antenie Radia RMF, dając swój głos i twarz, mówił, że jeśli tak będzie, to on rozważy odejście z Platformy.
No dobrze, to jeśli jesteśmy już przy polonistach i polonistyce, to chyba rozróżnia pan liczbę pojedynczą od mnogiej. Powiedział pan o konserwatystach.
Tak, ten SMS to nie był od Ireneusza Rasia, to było od innego posła Platformy Obywatelskiej.
Czyli jednak o anonimach chce pan rozmawiać.
No. Nie, pani poseł, niech się pani nie gniewa. Czy pani może odpowiedzieć na pytanie, czy też zajmować się...
Ale co mam panu odpowiedzieć na pytanie?
Pytanie jest proste. Co ma w sobie na przykład takie pytanie? Co ma w sobie takiego Szymon Hołownia, czego chyba nie ma, przynajmniej zdaniem tych, którzy odchodzą, Borys Budka, że to do Szymona Hołowni oni lgną?
Szymon Hołownia ma pewnie dla tego konserwatysty anonimowego, o którym pan mówi, ma w sobie to, że nie wypowiedział się na temat aborcji. Tymczasem jego trzy posłanki wypowiedziały się jednoznacznie. Wszystkie są za aborcją do 12 tygodnia. Być może to przyciąga konserwatystę anonimowego do Szymona Hołowni.
No to jest trafna, kąśliwa uwaga. Szymon Hołownia mówi, że on ma zdanie w sprawie aborcji, tylko on go nie będzie...
No przeciwne.
Tylko
przeciwne
on go nie będzie
do
narzucał.
Swoich posłanek. Znaczy nie swoich, ale przygarniętych.
Pani poseł, to jest zdanie Szymona Hołowni, nie moje. On wybrał taką metodę, że będzie miał swoje zdanie, a jego partia, a raczej reprezentacja
inne.
Parlamentarna...
To bardzo
inne.
Fajne dla lidera jest. Mieć inne zdanie niż własna partia.
No, to niech pani to wytłumaczy Szymonowi Hołowni, a nie mnie. Ja się nie zapisuję ani do Hołowni, ani nigdzie, więc mnie tam, mnie nie trzeba tego tłumaczyć, że powinna tu być jakaś elementarna spójność, ale być może oni widzą tam coś jeszcze. To znaczy, no dobrze, to może inaczej.
Ja świeżość, na pewno,
świeżość.
Panie redaktorze, ale ja nie chcę nic złego powiedzieć przecież
świeży,
o ruchu Hołowni.
Ale Borys Budka jest świeżym po szefem Platformy Obywatelskiej. Niedawno minął rok, odkąd został wybrany na stanowisko przewodniczącego partii. No to niech mi pani powie, czy pani zdaniem to był dobry rok dla Platformy? Jakie są największe osiągnięcia jakie są największe osiągnięcia Borysa Budki?
Znaczy, panie redaktorze, o ubiegłym roku w ogóle trudno mówić, że on był dla kogokolwiek dobry. To jest rok, w którym umarło 70 tysięcy więcej osób w Polsce niż w latach ubiegłych, a dzisiaj rano obudziliśmy się w rzeczywistości, w której minister zdrowia ogłosił, że nie będzie leczył Polaków. Bo Polski
nie, to pani poseł,
na to nie stać, bo Polska nie ma
pani
pieniędzy.
Poseł, no to jest manipulacja bardzo daleko
mówić, no nie manipulacja. Żyjemy w określonym
jest,
świecie,
no,
panie redaktorze. I dzisiaj się dowiedział pan, że jak będzie pan potrzebował porady lekarskiej, to pan jej nie dostanie, bo po prostu mamy rząd PiSu, który nie potrafi sobie poradzić z systemem ochrony zdrowia. Znaczy nie potrafi
Platforma
zapewnić nam elementarnego
Platforma z pandemią poradziłaby sobie lepiej?
Zdecydowanie tak. Jeśli
a wie pani,
pamięta,
że,
kwietniu...
że ostatni minister zdrowia z rządów Platformy Obywatelskiej ma zupełnie inne zdanie w tej sprawie? Pani w ogóle pamięta, kto był waszym ostatnim ministrem zdrowia?
Tak, pan profesor Zembala. Pozdrawiam go serdecznie.
Pan profesor Zembala ma w tej sprawie zupełnie inne zdanie niż pani.
No ale co to ma do rzeczy?
No to ma to do rzeczy, że wydaje mi się, że w sprawie ochrony zdrowia i tego, jak poszczególne partie są do niej przygotowane, bardziej ufam ministrowi zdrowia niż
no dobrze, ale profesor
finansów.
Zembala co, pochwalił PiS, że to świetnie,
tak,
że 70 tysięcy ludzi umarło?
Nie, profesor Zembala nigdy nie, profesor Zembala, o ile mi wiadomo, nie cieszy się z tego, że ktokolwiek zmarł. Profesor Zembala bardzo chwalił premiera Morawieckiego i obu
za
ministrów
co?
PiSu.
Ale za to, nie znam tej wypowiedzi pana profesora.
Za to, jak sobie radzą z walką z pandemią. No przecież na naszej
antenie dwukrotnie. Panie redaktorze, ale przepraszam bardzo, no to myślę,
proszę,
że profesor Zembala jest w jakimś tam świecie nierzeczywistym.
Profesor
w tej
Zembala
kwestii.
Jest w świecie nierzeczywistym, a pani
myślę,
jest w świecie
tak.
rzeczywistym.
Mamy,
profesor Zembala jest szefem kliniki.
Mamy maski z
i profesorem medycyny,
mamy,
a pani.
Mamy respiratory ukradzione gdzieś tam, nie wiadomo
pani
komu,
poseł,
skąd, ale zapłaciliśmy.
Pani poseł. Ale to jest
naprawdę.
To jest naprawdę wstyd, to co pani mówi o profesorze Zembali. Naprawdę, to jest wstyd.
Znaczy, panie redaktorze,
pani
ale...
mówi, że profesor Zembala żyje w nierzeczywistym świecie, że znaczy, nie wie, co mówi, tak?
Myślę, że w tej kwestii tak. I wcale nie muszę się zgadzać z profesorem Zembalą.
Nie
myślę, że profesor Zembala doskonale panuje nad swoją kliniką i tam ma wszystko poukładane i być może myśli, że tak jest w całej Polsce. Niestety
nie, no ja
w Polsce
rozumiem.
Ludzie umierają, nie dostają
daleko
się do
daleko posunięta
lekarzy,
grzeczność
i nigdzie nie jest
pani
tak,
poseł.
Jak u profesora Zembali.
Daleko
i pewnie
posunięta.
Pan profesor Zembala nie wie o tym, jak jest w Polsce.
Tak, pan profesor Zembala nie wie, ale się wypowiada. Ale na szczęście jest pani,
znaczy, panie redaktorze,
Izabela
naprawdę
Leszczyna,
nie czuje
która,
pan,
przycie,
że,
która profesora
że
Zembale
są
do porządku przywołała.
Sami sobie ze swoimi chorobami od roku? Znaczy nie ma pan takiego poczucia po tym, co pan przeczytał wczoraj o zarządzeniu ministra Niedzielskiego?
To nie było zarządzenie ministra Niedzielskiego. Jeżeli już mamy być konkretni i szczegółowi, to było zarządzenie NFZ-u, a nie ministra Niedzielskiego.
Panie redaktorze, no a NFZ to kto nadzoruje NFZ i kto decyduje, co robi prezes NFZ-u, naprawdę.
Przypomnę pani, że jak była sprawa Sławomira Neumanna, to wtedy mówiliście, że NFZ jest całkowicie niezależny i dlatego wiceminister zdrowia Sławomir Neumann nie mógł naciskać na NFZ.
Bo w naszych czasach był niezależny. Czasy te skończyły się. Dzisiaj nie ma w Polsce niezależnych instytucji.
I wiedziałem, że na koniec tej rozmowy mnie pani rozbawi. Zostawiamy państwa więc z tym rozbawieniem i zadziwieniem, że profesor Zembala nic nie rozumie, ale to już pani opinia. Pani...
Nie powiedziałam, że nic, pan zmanipulował moje
jak
słowa
zawsze,
i to jest przykre, panie redaktorze.
Jak
niestety.
Zawsze. Kłaniam się nisko pani, kłaniam się nisko państwu, do widzenia.
Życzę panu dużo zdrowia i wszystkim państwu, bo potrzebujecie tego, bo niestety ochrona zdrowia upadła.